Bardzo serdecznie chcę podziękować braciom, którzy mnie zaprosili, bym usłużył. Nasz temat, taki przewodnik, który ma być rozważany, to jest coś w rodzaju wolności. Hasło wisi po prawej mojej stronie, takie, aby nie stawać się niewolnikami ludzi. Ale widać tutaj wyświetloną mapę, która sugerowałaby, że będę mówił o wędrówce Izraela. I w pewnym sensie tak. Ale chciałbym zatytułować tą lekcję trochę przewrotnie, by spróbować braterstwo poruszyć czy pobudzić do analizy i ewentualnie dyskusji na ten temat. A ten, powiedzmy, przewrotne ujęcie tytułu byłoby takie: Izrael narodem niewolników. Izrael narodem niewolników. No można ze znakiem zapytania oczywiście. Izrael narodem niewolników? Może tak. Ale to nie chodzi o całą historię Izraela, tylko jedynie o krótki początek historii tego narodu. Jak to się stało, że naród izraelski stał się narodem zniewolonym? Po pierwsze, bracia i siostry, należałoby sobie przypomnieć, czy słowo naród w momencie, gdy przyszli do Egiptu, do Józefa, jest właściwe. Czy pamiętamy, ile osób przyszło razem z Jakubem do Józefa? To było zaledwie 70 osób. Razem ze sługami. A więc rodzina Jakuba, która potem stała się narodem, który my dzisiaj nazywamy narodem izraelskim, wcale nie była taka liczna, gdy zaczęła mieszkać w Egipcie. Trudno powiedzieć, żeby to był naród wtedy jeszcze. Następnie widzimy, że zanim przyszli do Egiptu, nie mieli żadnej zorganizowanej państwowości. Gdzie oni mieszkali wcześniej? No, gdzieś w ziemi kananejskiej, w namiotach. Czy zbudowali jakieś trwałe miasta wtedy jeszcze? No nie. Byli koczownikami, pasterzami, tak jak dzisiaj na przykład Beduini na pustyniach. Żyli w namiotach. To, co my nazywamy ich domem, było po prostu namiotem. Zatem niezorganizowana struktura, rodzinna struktura, żadna państwowa struktura. Ale jednak ludzie wolni. Ludzie wolni, zamieszkujący we własnych namiotach, oddychający swoim własnym powietrzem, można powiedzieć, robiącymi co chcą, co uważają za właściwe, według własnego upodobania, zajmowali się głównie wypasaniem trzód. Czy zajmowali się rolnictwem? W pewnym sensie być może, ale głównie wypasaniem trzód. No i w związku z tym głodem, który wybuchł w całej ziemi, znamy to, nie będę o tym mówił, znaleźli się w innych warunkach. Zostali zaproszeni przez Józefa do Egiptu. Tam byli wystawieni w pewnym sensie na piedestał, no bo to był tata Józefa, prawda? Faraon go bardzo uczcił, dał mu fragment Egiptu. Mówimy ziemię Goszen, na tej mapie widać ją w lewym górnym narożniku. Ona, jeśli by się dało ją powiększyć, to fajnie, ale chyba się nie da. No to troszkę można by spróbować. I tam się osiedlili. Być może w zamiarze, że zaraz wyjdą, ale niestety tak się nie stało. Nie wyszli z tego Egiptu tak szybko. Czy ktoś pamięta, ile lat zajęło im przebywanie w tym Egipcie? 200 z kawałkiem, tak? Czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, 15 rozdział od 13 do 16. I rzekł Pan do Abrama: Wiedząc wiedz. To jest wspaniałe proroctwo. Wiedząc wiedz, iż gościem będzie nasienie twoje w ziemi cudzej. I podbiją je w niewolę i utrapią je przez 400 lat. A wszakże on naród, któremu służyć będę, ja będę sądził. A potem wynijdą stamtąd z majętnością wielką. Ale ty, to do Abrama mowa jest, ty pójdziesz do ojców twoich w pokoju i pogrzebion będziesz w dobrej starości. I tak się stało, w dobrej starości Abraham zmarł. I teraz ważna rzecz. A w czwartym pokoleniu tu się wrócą. No, bracia i siostry, ta rozmowa ma miejsce w Kanaanie. Abraham tam też koczował. I Pan mu objawia swoją wolę i mówi, ty wiedz, że twoi potomkowie będą uciskani gdzieś tam w jakiejś cudzej ziemi, ale się tutaj wrócą, gdy miną cztery pokolenia. No i pisze, że bo się jeszcze nie wypełniła nieprawość Amorejczyka do tego czasu. No i może ktoś tutaj ma taką wątpliwość, padło 215, przeczytałem 400. Wiemy, jak rozwiązywać taką trudność, tak? Jedno i drugie jest prawdziwe. 400, bo od Ezawa, tak? Ismaela. Ismael prześladował młodego Izaaka i to jest to. Tak próbujemy rozumieć te 400 lat, ale faktycznie, gdy Jakub wszedł i do wyjścia minęło 215. Więc tak, wszedł Jakub i jego syn Lewi. Zgoda? No i reszta. Chciałbym teraz te cztery pokolenia prześledzić, bo w czwartym mieli wracać. Więc Lewi na pewno, bo Jakub miał jednego z synów Lewiego. I ten Lewi razem z tatą i tak dalej poszli do Józefa po żywność. A więc Lewi, potem już Kat, który być może urodził się dopiero tam, Amram, syn Kata, i Mojżesz, syn Amrama. Ile mamy? Lewi, Kat, Amram, Mojżesz. To są te cztery jakby genealogie. Jedna linia. I Lewi wszedł do Egiptu razem z ojcem. O Kacie nie wiem na pewno. Nie jest to istotne, bo ciągłość i tak mamy, ale Mojżesz wyszedł z Egiptu. Nie ma tutaj brakujących ogniw w tym łańcuchu. Nie ma tak, że między Amramem a Mojżeszem jeszcze może było z pięć pokoleń, co w innych miejscach Biblii w chronologicznych rozważaniach czasem występuje. Są luki w łańcuchach chronologicznych. No więc tak jak zapowiedział Pan Bóg, tak się stało. W czwartym pokoleniu mieli się wrócić tutaj, to znaczy do ziemi Kanaan powrócić. Skąd? My teraz wiemy, że z Egiptu. Zaryzykowałem tezę, że był to naród niewolników, gdy wychodził z Egiptu. I w zasadzie to żadna odkrywcza teza, bo przecież byli niewolnikami. Chyba na to nie trzeba dowodów, że byli niewolnikami w Egipcie. Czy nie? Byli. Ale inna rzecz jest ważniejsza, bo niewolnikiem jak ktoś jest, to wcale nie jest, powiedzmy, dla niego ujmą. No bo stały się okoliczności, złapali ciebie gdzieś, przetransportowali do Ameryki i teraz jesteś prezydentem, powiedzmy, tak? I stało się, jesteś niewolnikiem z konieczności. Ale można być niewolnikiem z wyboru. Czyli przyjąć mentalność człowieka zniewolonego i tą mentalnością niewolniczą się kierować we własnych wyborach. Więc jeśli ktoś by z nas stał się niewolnikiem właśnie takim jak Kunta Kinte, wcale nie śmieszne, bo to jest właśnie świetny przykład z tego serialu Korzenie. Całe swoje życie walczył o to, aby być wolnym człowiekiem. Nawet nie pozwolił sobie zmienić imienia, tak? Bo on jest wolnym człowiekiem, mimo że był zewnętrznie zniewolony. No ale pytanie jest takie, czy obecnie ludziom zależy na takiej wolności, jaką prezentował ten w tym, w tym serialu. Nie widzę tego w otoczeniu swoim, szczerze mówiąc, tak zwanych ludzi światowych. Czy on będzie Polakiem, czy on będzie Niemcem, obojętne, aby tylko miał pełen żołądek, kasa i te wszystkie sprawy, dobre auto, dobrą pensję, to patriotyzm nie ma znaczenia. Mówią, moją ojczyzną jest cały świat. Tylko dlatego, że nie chcą przyznać się, że nie są patriotami. Nie? Więc bardzo łatwo dzisiaj zgubić pojęcie wolności. Zagubić pojęcie wolności. No, w tym świeckim aspekcie to widać, w duchowych, religijnych aspektach również. Ja teraz chciałbym spróbować braterstwa przekonać do tego, i to może będzie dyskusyjna teza, że Izraelici, opuszczając Egipt, mieli mentalność niewolników. Już nie tylko tak jak ten z tych korzeni był takim niepokonanym niewolnikiem, ale oni się poddali temu niewolnictwu i często, będąc już na pustyni, tęsknili do powrotu. I będę czytał te teksty, które być może przekonają was, a jeśli nie, no to przecież będziemy zawsze mogli o tym porozmawiać. No więc tak. Takich jest 10 epizodów. 10 mówi Pan Bóg, że było. Znalazłem 9. Ten 10 pewno gdzieś jest, być może ktoś go jeszcze dopowie. Pierwszy epizod, gdzie pokazali mentalność niewolników, to było ich szemranie przy Morzu Czerwonym. Otóż, bracia i siostry, 10 plag egipskich, tak? Ostatnia plaga, wyzwolenie pierworodnych i tak dalej, tutaj anioł śmierci zabija, wielki krzyk w Egipcie, to chyba wystarczająco ich powinno przekonać, że Pan ich wyprowadza. A tutaj co czytamy? Wyszli z tej ziemi Goszen, poszli kawałek do Rameses na tą zbiórkę i ruszyli. Zwróćmy uwagę, nie ma wskaźnika, więc będę tak nieładnie pokazywał palcami. Zwróćmy uwagę. Idą tą czerwoną linią. Ja wiem, że są kontrowersje, czy to w ogóle tu i tak dalej, ale przyjmijmy, że tak było. Ta mapa jest ze strony Świadków Jehowy i od coś na morg. Wziąłem ją, bo ona się dobrze powiększa, jest czytelna. Chodzi o to, że mniej więcej według większości tych, co się zajmują historią Izraela, ta wędrówka biegła jakoś tak. Ale przecież można było pójść górą, bardzo prostą drogą do Egiptu, tam. Stąd tym szlakiem górnym. Trzeba było tylko przejść przez ziemię Filistynów, co pewno Pan Bóg by im załatwił, gdyby tak miało się stać. Droga z jednego do drugiego miejsca, 3-4 tygodnie, no niech będzie 3 miesiące maksymalnie i są w ziemi kananejskiej. A wiemy, że zajęło im to aż 40 lat. Dobra, elektronikę stosuję. Dobra. Muszę coś naciskać. No więc zebrali się tutaj i wyruszyli. Zwróćmy uwagę, idą, dochodzą gdzieś tutaj w te tereny, w te regiony, na ten tutaj kawałek Morza Czerwonego i przed sobą woda, nic więcej, a za nimi ścigające ich zastępy egipskich żołnierzy. I co się dzieje? Czytamy drugą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział, 37. Ciągnęli tedy synowie izraelscy z Rameses do Suchotu około 6 × 100 000 pieszych mężów bez dzieci. Do Sukot tutaj. Idą dalej. A wyciągnąwszy Sukotu, położyli się obozem w Etam na końcu puszczy. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział, teraz wiersz 2. Mów do synów izraelskich, niech się wrócą i położą się obozem w Fichahirot między Migdol a między morzem przeciw Baal-Sefon. Zostawmy te nazwy, mniej więcej to tutaj miałoby być. Fichahirot, Migdol, gdzieś tu. Przeciw jemu położycie obóz nad morzem. No i obozują, a naciera na nich egipska armia, no bo faraon puścił się w pościg. Jak sądzimy, ile czasu upłynęło od plagi 10 egipskiej? Lata całe do tego, aż doszli? Tu? Kilka, kilkanaście dni? Taka perspektywa nie większa. I co się dzieje? Czytamy tak, 14 rozdział, 11 wiersz. I mówili do Mojżesza, widząc, że jest niewesoło, a zaż nie było grobu w Egipcie? Proszę. Wywiodłeś nas, abyśmy pomarli na puszczy. Cóżeś nam to uczynił? I takie pretensje, żeś nas wywiódł z Egiptu. A co, wywiódł ich w kajdanach? Chyba sami poszli na własnych nogach. Ale z jaką mentalnością? Cóżeś uczynił, żeś nas wywiódł z Egiptu? A zaż to nie jest to, cośmy do ciebie mówili w Egipcie jeszcze, będąc, mówiąc, zaniechaj nas, abyśmy służyli Egipcjanom, bo lepiej było nam służyć Egipcjanom, niżeli pomrzeć na puszczy. No, bracia i siostry, ludzie, którzy doświadczyli tyle wspaniałych darów od Boga, w szczególności już pod działaniem Mojżesza i tej całej sytuacji z plagami, mówią, zaniechaj nas, lepiej byłoby tam, tak? U naszych prześladowców. Jeszcze inne są ciekawsze. To jest pierwszy epizod. Pierwsze szemranie. Tu, kilka dni po wyjściu. Zapomnieli, co się stało w noc 14 Nisan. Drugi epizod. Mara. Tu. Woda. 15 rozdział Księgi Eksodus. Mojżesz polecił Izraelitom i wyruszyli od Morza Czerwonego. No idą stąd właśnie. Przeszli w końcu, udało się, tak? Ale z jakim szemraniem? I szli w kierunku pustyni Szur. Szli drogą 3 dni przez pustynię. 3 dni i nie znaleźli wody. Przed chwilą doświadczyli cudownego roztąpienia się wody. Przeszli, no jakiś kolejny jest cud. 3 dni później, co się dzieje? 3 dni później nie znaleźli wody i przybyli potem do miejscowości Mara. I nie mogli pić wody, bo były one gorzkie. Zatem nadano temu miejscu nazwę Mara. Wiersz 24. I szemrał lud przeciwko Mojżeszowi i mówił, co będziemy pić? Tu widzieli, co się dzieje, gdy Mojżesz trzyma ręce podniesione, woda się rozstępuje. 3 dni później, co będziemy pić? A gdzie zaufanie do tego, który ich prowadzi? Gdzie jakaś refleksja nad tym, co się do tej pory w ich życiu stało? Żadnej przemiany wewnętrznej nie widać w tych ludziach. Po prostu wyszli, jeszcze mając pretensje do niego, do Mojżesza, do wodza, że ich wyprowadził. To był drugi element, drugi sposób, tak? Drugi epizod szemrania, który pokazuje, że oni wyszli co prawda z niewoli, no ale jakoś nie za bardzo chętnie, bez takiego poczucia pragnienia wolności. Co się stało w tym Mara, to wiemy. Pan wskazał Mojżeszowi jakieś drzewo, wrzucił w te źródła i one stały się słodkie. A więc następny, kolejny element cudownego działania Boga. Proszę bardzo, jeszcze raz wam pokazuję, że jestem z wami. Idziemy dalej. Trzeci epizod, pustynia Syn. To mniej więcej tutaj. I danie tym ludziom manny. 16 rozdział od 1 do 3. Cały czas księga druga Mojżeszowa. A następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Syn. Położono między Elim a Synajem. Na Synaj to tutaj, więc gdzieś tutaj. I teraz zwróćmy uwagę. 15 dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej przyszli na pustynię Syn. 15 dnia drugiego miesiąca. To jest ile dni? 30, 40, niech będzie 60, niech będzie 30, to zależy jak liczyć. Dawno to było? No niedawno. 15 dnia drugiego miesiąca. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I mówili tak. No więc najpierw tu, morze się rozstępuje. Tutaj. Cudowne danie wody. I tu. Kilka dni później, niespełna 2 miesiące po wyjściu, mówią tak. Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie żeśmy zasiadali nad garnkami mięsa i jadali chleba do sytości. A Gdańska Biblia, piękne słowo, garncy mięsa. I żeśmy jedli. Tak? To byli niewolnicy, bracia. Ale przy okazji zwróćmy uwagę, to byli niewolnicy, ale mieli własne bydło, mieli własne no, te garnce mięsa, czyli generalnie te takie elementarne, związane z atawistycznymi potrzebami pierwotnymi rzeczy były zaspokojone. Ale te wyższe uczucia, jak wolność, no nie, bo byli niewolnikami, tylko się okazuje, że oni tych wyższych nie za bardzo pragnęli. Czytam dalej. Nad garnkami mięsa i jadaliśmy chleba do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tą rzeszę. I tak mówią oni człowiekowi, który dla nich poświęcił swoje własne życie. Mówię tutaj o Mojżeszu. Tak mówi lud, który widział te wszystkie wspaniałe rzeczy. Następnie, czwarty epizod. Rafidim. 17 rozdział, od 1 do 8. Rafidim, tuż przed Synajem. A tutaj, no może dokończę. Chcieli mięso. I dostali mięso. Przyleciały przepiórki i w porządku. O przepiórkach jeszcze raz potem było w innym miejscu, ale to są te pierwsze przepiórki. Pan ich nakarmił, pokazując, że jest w stanie dać im mięso. Nawet na takim pustkowiu. Ale na drugi dzień dał im mannę i powiedział, to jest chleb dla was. Pytał się manhu w gdańskiej Biblii, a Mojżesz mówi, to jest chleb, który Pan wam daje, abyście spożywali. No więc znowu doświadczyli cudu przepiórek. No i co z tego wynika? Praktycznie nic. Bo chwilę później znowu jest następna, bym powiedział, awantura o jedzenie i picie. No wiadomo, warunki nie są piękne, jest trochę pustynia, może ciepło, ale zwróćmy uwagę, że tu, którędy szli, to nie była Sahara. To były jakieś takie stepowe, czasami zielone, bo w końcu szli z bydłem, które też karmić musieli czymś, nie? A nie piaskiem przecież. A ta następna część była bardziej sucha, ale tutaj nie było tragedii. Mimo to, no jak szło ich tutaj, mówimy, z 600 tysięcy, plus jeszcze tam niektórzy szacują, że 2 miliony, no to cóż, trudy podróży na pewno były. Więc ten teraz czwarty epizod. Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Syn, czyli od wtedy, gdy dostali mannę, a więc zobaczyli, że można być w sposób cudownie karmionym przecież, codziennie, bo tam kilka dni przebywali i zbierali, aż ten sabat był i tak dalej, aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. No i znowu jest ta sama sytuacja. Już raz tu wcześniej widzieli, co się z wodą stało, że była zła, ale Bóg ją z niej zrobił dobrą. Następnie nie ma wody do picia wcale. I co się dzieje? I kłócili się z Mojżeszem, mówiąc, daj nam wody do picia. Mojżesz odpowiedział im, czemu kłócicie się ze mną i czemu wystawiacie Pana na próbę? Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił, czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? I znowu jest żal. I znowu ta reminiscencja Egiptu. Tam myśmy mieli garki mięsa, wody były pod dostatku i tak. Tylko, że robota była ciężka, no. No ale dobra, niech będzie ciężka robota. Będziemy tych cegieł robić nie wiadomo ile, obyśmy tylko mieli picie i jedzenie. Będzie wszystko dobrze. Ci ludzie nie mieli tej potrzeby wolności, jak widać. No ale wróćmy, przerwijmy na chwilę i zastanówmy się. No bracia, kochani, w czym ta większość się urodziła? W jakim stanie? No właśnie w takim stanie. Urodzili się w niewoli egipskiej. No i od urodzenia w tej niewoli trwając, no co, jakie mieli porównanie? Do czego mieli się odnieść? Jeśli ktoś straci wolność, to wie, co ona kosztuje, jaką ma wagę, ale jeśli ktoś urodzi się jak ten przysłowiowy w klatce ptaszek jakiś tam, tak? No nie wie, no fajnie jest, śpiewa sobie, klatka jest i o co chodzi? Ale ten wolny, a potem był niewolny, ten czuł różnicę. No ci niestety tak nie czuli, bo większość z nich urodziła się w takim stanie. I jest taka hipoteza, że prawdopodobnie Pan Bóg przez tą wędrówkę chciał im uzmysłowić, co to znaczy być wolnym człowiekiem. Aby te wszystkie ich szemrania odrzucili, no Nie udało się, ale za chwilę jeszcze będę o tym mówił. No dobrze, więc wołają o tą wodę tutaj w Rafidim i staje się to, że Mojżesz tam z tą laską uderza w skały i woda się wydostaje. Mojżesz wołał do Pana i mówi: co ja mam czynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Zobaczcie, jaka to była kryzysowa sytuacja. Tam nie było takiego szacunku: Mojżeszu, daj nam pić. To była po prostu ostra awantura. I Mojżesz prawie się czuł zagrożony. Jest napisane, że niewiele brakuje, a dojdzie do tego, że mnie ukamieniują. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wynij przed lud, weź ze sobą starszych, weź laskę, którą uderzyłeś w Nil i idź. Oto ja stanę na tobą przed tobą na skalę na Chorebie. Uderzysz w skałę i wypłynie z niej woda. I po raz kolejny no stało się tak, jak Pan zapowiedział, i Izraelici otrzymali wodę, której tak pragnęli. No wiadomo, woda jest konieczna. Więc jeśli jej nie mieli, brakowało, to poszli w szemranie. Zamiast w co, bracia i siostry? Zamiast w jakieś zaufanie do Boga, którego doświadczali już tutaj wielokrotnie, na przestrzeni nawet tej krótkiej wyprawy, że takie kryzysowe sytuacje Bóg rozwiązuje za nich. Nie po to ich wyciągnął stąd, z Egiptu, aby ich tutaj zamorzyć głodem lub spragnienia. Ale oni nie za bardzo wierzyli w to, że Bóg może to zrobić. Na to wychodzi, bracia i siostry. Teraz, przy Synaju. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich do ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca. Różnie można tłumaczyć te słowa. 60, powiedzmy, dni. Dwa miesiące po wyjściu. Tu. Czyli ta wędrówka stąd zajęła im dwa miesiące. Są na Synaju. I tu się zatrzymują na dłużej, bo aż na jeden rok, na 11 miesięcy. Te wszystkie doświadczenia, które przeżyli do tej pory, muszą w czasie tego postoju w jakiś sposób podsumować i zmienić się, bym powiedział, z chaotycznie wędrującego ludu w bardziej zorganizowany naród, już chyba można by użyć tego słowa. No ale mimo to, że przyszli na Synaj, rozlokowali się tak, jak im Mojżesz kazał, to po chwili, gdy ten Mojżesz zniknął, bo poszedł na górę do Pana, trochę czasu mija i co? I epizod numer 5 w mojej kolejności. Tedy rzekł Pan do Mojżesza: idź, stąp, bo się popsował lud Twój, któryś wywiódł z ziemi egipskiej. Ustąpili prędko z drogi, którą Ci przykazał, uczynili sobie cielca odlewanego i kłaniali mu się i ofiarowali mu, mówiąc: ci są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wywiedli z ziemi egipskiej. Rzekł zaś Pan do Mojżesza: widziałem lud ten, a oto jest lud twardego karku. No i bracia i siostry, znamy historię tego cielca, tak? Już, gdy są rozlokowani, nie wiedzą, na ile zostaną, no ale potem się okazało, że prawie na rok. Ten im zniknął i jest znowu niepewność. Zamiast czekać, zamiast ufać, to Mojżesz, bo Mojżesz poszedł, a Aaron tam pozostał i co? Uczyń nam Boga. No to dajcie złoto. No, niektórzy tłumaczą, że to była taka deska ratunku, że Izraelici nie rozstaną się ze złotem i nie dadzą Aaronowi tego złota. Oni chętnie, pach, manele, nausznice, wszystko, tylko zrób nam Boga, którego mielibyśmy widzieć i który nas zaprowadzi z powrotem. No bardzo przepraszam, bracia i siostry. Brak wiary, brak zaufania do Boga w każdej sytuacji. A oczywiście w każdej kryzysowej. Ale jakie mniemanie o sobie? Olbrzymie. No dobrze. I w tym czasie, gdy oni... wiemy, co się stało, tak, że tam... ta straszna, bym powiedział, sytuacja, pierworodni, lewici i tak dalej. Od tego momentu obozują na Synaju przez 11 miesięcy, i otrzymują od Boga wiele szczegółów, jak mają być zorganizowani, gdy wejdą do ziemi. A więc otrzymują zakon, to tablice kamienne, Mojżesz na górze, raz i drugi. Otrzymują różne przykazania, różne przepisy sanitarne, tak jak mamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, opisane. Uczą się, jak żyć na pustyni i tak dalej, aż mija czas, gdy zaczyna, no, przybytek zorganizowany, gdy zaczyna ten obłok się nad przybytkiem poruszać. No i poruszenie, czyżbyśmy szli w dalszą drogę. Droga, bracia i siostry, stąd dotąd zajmuje 11 dni. 11. Tak jest napisane w piśmie. I oni rzeczywiście ją odbyli, ale potem za chwilę co dalej, tak? Można się zapytać teraz tak, czy jakieś duchowe lekcje z tego dla nas wynikają? Jest ich wiele, myślę. I być może uda nam się je wyeksponować. Z każdej tej sytuacji kryzysowej, którą mieli tu już od tego miejsca, przez te wszystkie punkty, gdzie dochodziło do szemrania przeciwko Bożej opatrzności, można wyciągnąć duchową lekcję. No jak się morze rozstępowało, gdy stanąłeś w doświadczeniach, że nie masz wyjścia po prostu, to co możesz zrobić? Poczekać, aż w twoich doświadczeniach się to symboliczne morze jakoś rozstąpi, ale jeśli będziesz ufał Bogu. Jeśli nie masz wody, brakuje ci wody, to zamiast z krzykiem, gdzie ta prawda i tak dalej, czekasz, ufasz Bogu, ona przyjdzie. W taki czy w inny sposób. I w taki sposób możemy brać korzyść z tych doświadczeń zniewolonych Izraelitów. A więc takich rzeczy można tutaj wymienić i co najmniej 8 takich duchowych korzyści. Po 11 miesiącach jest sygnał do wymarszu. No i Izraelici taki z nowym takim postanowieniem, idziemy, w końcu skończymy to koczowanie, bo przecież to było koczowanie. Idziemy, Mojżesz mówił, obiecał, tak, pewno tak się stanie i ruszają. No i ruszają. Bracia i siostry, Księga 4 Mojżeszowa, 10 rozdział, 33 wiersz. Tak więc ruszyli od góry Pana, tu od Synaju, i ciągnęli przez 3 dni. I się już im znudziło czekać, czy być w takim entuzjazmie. I ciągnęli przez 3 dni. Arka Przymierza Pańskiego szła przed nimi podczas tych 3 dni podróży. I szukali miejsca na postój. 11 rozdział od 1. Lud zaczął szemrać przeciwko Panu, narzekając, że jest mu źle. No tak, bo przecież tu zaczynały się nieciekawe miejsca. Pustynia straszna i wielka, czasami jest tu o tym mowa. No jest mu źle. Stało się tam pewne nieszczęście, to jest następne narzekanie. Gdy to usłyszał, Pan zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana i zniszczył ostatnią część obozu. Lud wołał do Mojżesza, on stawił się do Pana i ogień ugasił. Dlatego miejsce owo nazwane jest Tabera, gdyż ogień Pana wśród nich zapłonął. Następny przykład, po 3 dniach już nie jest dobrze, ale rok siedzieć w skwarze Synaju było dobrze, tak? A 3 dni do domu już niedobrze. Epizod 7, Kibot Hatawa, przepiórki zamiast manny. To te drugie przepiórki, które tam potem mieli te swoje śmiertelne sytuacje. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Czytam wiersz 4. Czwarta Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Izraelici również zaczęli płakać i mówić, któż nam da mięsa, abyśmy jedli? No, mannę jedli tak długo przecież, nie? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie. Ogórki, melony, jak się tutaj rozkliwiają, pory, cebule, co jeszcze? Czosnek, oczywiście, przecież nie może zapomnieć o czosnku. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza tą manną. Proszę bardzo. A manna, jest napisane, była jak bdelium. I taka, i owaka. No, ale może się znudzić nawet dobry pokarm. Może? Może się znudzić. Ale przecież to był pokarm przejściowy, bracia i siostry. Dany przez Boga, aby nie musieli uprawiać roli, bo nie mogli jej uprawiać wtedy. Dlaczego nie mogli? Bo byli wędrowcami. Tak? I Pan Bóg za nich ich karmił, ich ubierał. Szata ich nie wiotczała na nich. Zgoda? Chorowali? Jest napisane, że nie chorowali. Chyba, że takie wypadki były jak ten tutaj. Tymczasem tu giniemy pozbawieni tego wszystkiego, a oczy nasze nie widzą nic poza manną. No i przyleciały te przepiórki z jednej, drugiej strony. Każdy łapał chaotycznie, ile tam mógł. No i jeszcze jest napisane, mięso nie było. Mięso było jeszcze między zębami ich i zaczęła się plaga. No, można ją nawet naturalnie wytłumaczyć, tak? Jak ktoś jest ciągle takim wegetarianinem, a potem jak się tego mięsa oje. Ale druga akcja jest taka, że zmęczone przepiórki lecąc nad pustyniami, bo po prostu to są szlaki ich przelotu, wydzielają substancje szkodliwe, jakieś trujące w sobie. Jeśli w takim wyczerpującym locie ktoś będzie się nimi pożywiał, no to właśnie może doznać tego, co ci tutaj. No, ale z tymi przepiórkami wiemy, jak się skończyło. Bym powiedział strasznie. I dalej, epizod 8. Czwarta Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 16 wiersz. Szemranie Arona i Marii przeciwko Mojżeszowi. Maria, Aaron, znamy to bardzo my tu lubimy mówić, nie? O tym. Bracia lubią, tak, Mojżesz jest, ktoś tu szemrze, a tam się Kore zbuntował i co byś nie powiedział, to jesteś buntownik jak Kore. Prawda, że to jest idealna ilustracja, żeby taki bicz z Pisma Świętego zrobić, tego swojego tak zwanego przeciwnika, postawić na pozycji Korego, a siebie na pozycji Mojżesza i no tak, sprzeciwia się Mojżeszowi. I co Pan zrobił z taką rodziną Korego? Roztąpiła się ziemia i tak samo będzie z Wami. Z nami znaczy się. Dobrze. Ale pominąwszy to, doznali wielu od Pana łask, wiedzieli, że bezwzględnie, bo my w dzisiejszych czasach to mamy problem, kto jest tam przewodnikiem, ale oni wiedzieli, że Mojżesz jest ich przewodnikiem, że to Mojżesz do nich mówi. Tu nie było żadnej niewiadomej, ale w swojej pysze, w swojej dumie zapragnęli być podobnymi. No co to, przecież cały Izrael jest święty, nie? Tak powiedzieli Mojżeszowi. No i wtedy im Pan pokazał różnicę, co jest naprawdę. No ale mówimy tu o prawdziwym Mojżeszu i o ludzie izraelskim. Takim, który tutaj, zobaczmy, jak zachowywał się przez ten rok wędrówki po pustyni. Coś okropnego, bracia i siostry. Kades Barne, wysyłanie szpiegów, epizod 9. I dochodzimy jakby już do końca, do takich kluczowych sytuacji. Otóż, bracia i siostry, oni stąd poszli tu. No, po drodze mieli to z Marią gdzieś tutaj. Tutaj były te przepiórki. Trochę wyżej były te rzeczy z Marią, z Aaronem, gdzie ona miała ten trąd. No i po oczyszczeniu poszli aż doszli tu. Zwróćmy uwagę. Tu jest morze. Morze Czarne. Tu jest Morze Czarne. Martwe, chciałem powiedzieć. Tu. Tak? Tu już jest Izrael. Tam, Berszeba. Już ich jest dom. O, tu właśnie, tu. A oni przyszli tu. Potem drogą królewską mogli przez Moab, i tak się w końcu stało, wejść. Po 11 dniach stąd są tu i lud mówi, haha, zatrzymajmy się. Może byśmy, do Mojżesza, może byśmy wypuścili szpiegów, żeby zobaczyli, co tam jest. To tak było, bracia i siostry. I Mojżesz mówi, o, dobra myśl, niech idą. I wrócili. No i wiecie, co się stało. Jak zaczęli opowiadać, co tam jest, to tylko dwóch mówi, co prawda jest to prawda, że tam tak jest, ale no przecież z nami jest Pan. Z nami jest nasz Pan, który prowadzi nas cały czas po tej pustyni. I wejdziemy, tylko chcielibyśmy to zrobić. A lud co? Nie, nie. I wtedy się dzieją takie rzeczy, które muszę przeczytać. Czwarta Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos, i płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Aaronowi i Mojżeszowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na tej pustyni. No bo się bali tych wielkich tam potomków, tych wielkoludów, którzy tam mieszkali, że nie dadzą rady podbić ziemi. Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają stać się łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówił więc jeden do drugiego. Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. No rebelia. Mojżesza na bok. Wybierzmy sobie spośród nas, niech nas prowadzi. Ciekawe, jakby prowadził, jak sam Mojżesz nie prowadził ich tutaj, bo nie wiedział, jak iść, tylko miał pomocnika. Tu wziął jednego ze swojej rodziny. Chodź z nami tędy, bo ty znasz tą drogę. Chochab się nazywał. Tu Mojżesz znał tą drogę, tą tu. Bo tu mieszkał jego teść. Natomiast tej drogi nie znał, więc miał kogoś do pomocy, kto ich prowadził. A ci stąd, z Kadesh Barnea, wracajmy, co może przez tutaj, przez środek. To była droga, co prawda, ale pomiń to. A więc chcemy wodza. No, znamienne. Musimy mieć wodza, który nas zawróci. Chociaż stoją tu już przed wejściem. Mówili więc jeden do drugiego, wybierzmy sobie wodza, wracajmy z powrotem do Egiptu. Całe zgromadzenie mówiłoby ich ukamieniować, gdy wtem ukazała się chwała Pana wobec wszystkich Izraelitów nad namiotem spotkania, bo i na tym Kadesh Barnea troszkę już obozowali. I rzekł Pan do Mojżesza, dokądże jeszcze ten lud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć mi nie będzie mimo znaków? Właśnie to chcę powiedzieć. Dokądże wierzyć mi nie będzie mimo znaków? 4 Mojżeszowa 14:11. Jakie pośród nich zdziałałem? Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a ciebie uczynię ojcem innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż on. I teraz Mojżesz oczywiście zwraca się do Boga, nie rób tego, Panie, bo... I tam tłumaczy, Bóg mówi w takim razie, odpuszczam zgodnie z Twoim słowem, lecz na moje życie, a napełni się chwałą cała Pańska ziemia. Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10 razy. To mówi Bóg. To jest 4 Mojżeszowa, rozdział 14, wiersz 22. Wszyscy, którzy wystawiali mnie na próbę już 10 razy i nie usłuchali głosu mego, ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich ojcom. Żaden z tych, którzy mną wzgardzili, nie zobaczy go. I tak się stało, bracia i siostry. Bardzo to jest przykre w sumie dla tego narodu. I teraz Mojżesz, gdy wraca do tych wydarzeń w 5 Mojżeszowej, mówi tak. Przez cały czas podróży w Kadesh Barnea od potoku Zarot, cały czas podróży w Kadesh Barnea do potoku Zaret wynosił 38 lat. Bo tutaj przyszli w 2 roku i Pan z tego miejsca ich zawrócił. Nie wejdziecie. A oni mówi, wejdziemy. Pan mówi, nie wejdziecie. A oni poszli, mimo wszystko, wiecie o tym. Oni poszli zdobywać. Ale tak jak szybko zaczęli zdobywać, tak szybko musieli się wycofać. I poszli nie wiadomo gdzie, bo to nie jest w szczegółach opisane. I teraz Mojżesz stojąc tu, nad potokiem Zaretą, gdzieś tutaj jest, tu, mówi do Żydów, 38 lat od Kadesh Barnea do przejścia przez potok Zaret. Droga 2 dni, tak naprawdę, gdyby ktoś chciał maszerować. Wyginęło w obozie całe pokolenie mężów zdatnych do walki, jak im to Pan przysiągł. Bracia i siostry, przedstawiłem 9, bo tego 10 nie udało mi się znaleźć. 9 epizodów z tej wędrówki 2-letniej niespełna dasz do Kadesh Barnea wybranego narodu. W każdym z tych epizodów pokazali całkowity brak zaufania w Boże kierownictwo, mimo że dokładnie widzieli, co Bóg robił w Egipcie na ich rzecz i co Bóg w tych kryzysowych sytuacjach na tej całej podróży, w tej całej podróży również dla nich dokonał. W ten sposób, moim zdaniem, pokazali, że nie chcieli wolności. Po prostu nie chcieli wolności. Zatem dlaczego wyszli, jest pytanie. To jest zagadką dla mnie troszkę. Dlaczego oni wyszli nie chcąc dojść w istocie na pańskich warunkach. Być może to będzie dobry temat do dyskusji, a z rozważań nad tym, co do tej pory mieliśmy, życzę braciom i siostrom Bożego błogosławieństwa. Dziękuję.